Otwórzmy Księgę Abdiasza i ja przeczytam całość. Widzenia Abdiasza, tak mówi Pan Wszechmogący, Pan o Edomie. Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodu. Wstańcie, ruszmy przeciwko niemu do boju. Oto uczyniłem cię małym wśród narodów. Zgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Gdy złodzieje wtargną do ciebie, albo nocni rabusie, jakże będziesz splądrowany? Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono? Jakże ogołocony jest Ezaw, przetrząśnięte są jego skarby ukryte. Aż do granic cię ścigali wszyscy twoi sprzymierzeńcy. Zawiedli cię i wzięli nad tobą górę, twoi przyjaciele. Ci, którzy jedli twój chleb, zastawiają na ciebie sidła. Zaiste w owym dniu, mówi Pan, wytępię mędrców z Edomu i roztropnych z góry Ezawa. Nie ma u niego roztropności. Wtedy przerażeni twoi bohaterowie, Temanie, wszyscy mężczyźni będą wytępieni z góry Ezawa mieczem. Z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie okryje cię hańba i będziesz wytępiony na zawsze. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali losy o Jeruzalem, także ty byłeś jednym z nich. Nie paść oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski. Nie paść i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców, i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli, gdyż bliski jest dzień Pana na wszystkie narody. Jak postępowałeś, tak postąpię z tobą. Odpłata za twoje postępki spadnie na twoją głowę, bo jak piliście na mojej świętej górze, tak pić będą stale wszystkie narody. Pić będą i chłeptać. I będzie z nimi tak, jak gdyby ich nigdy nie było. Lecz na górze Syjon będzie wybawienie. Jest ono przecież świętą i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili. A dom Jakuba stanie się ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią. I z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead. Pierwsi wygnańcy z synów Izraela, ci w Helach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty. A wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu. Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa. Lecz panowanie będzie należało do Pana. Wiecie co, tak ostatnio wziąłem sobie tą księgę, bo ona taka jedna, najmniejsza z całego Starego Testamentu. Pomyślałem sobie, zobaczę, o czym jest mowa. I tak jak mówię, Księga Abdiasza jest najmniejszą księgą w Starym Testamencie. I wszystko, co wiemy o tym proroku, zawiera się w pierwszym wersecie tej księgi, widzenia Abdiasza. Czyli jedynie, co wiemy o tym proroku, to to, że miał widzenie i że był to i znamy jego imię. Ale nie znamy też okresu, w którym prorokował. I wielu badaczy próbuje dociekać i znaleźć odpowiedni moment, w którym działo się to. I są różne warianty. Ludzie mają na to, wielu teologów, którzy to bada, przedstawia różne daty. Jedną z takich dat, którą stosują jako większość, czyli i zarówno właśnie liberali i konserwatywni, tacy teolodzy, trzymają się daty 586 rok przed Chrystusem, kiedy Nabuchadnezor najechał na na Jerozolimę, wtedy zniszczył doszczętnie ziemię, zniszczył świątynię, poburzył budowlę i wziął mnóstwo właśnie ludu Bożego do niewoli. Ale też niektórzy właśnie mówią, że nie, na pewno to nie jest ten okres, dlatego że jeżeli weźmiemy sobie chociażby wersety od 12 do 14, to wydaje się, jakby Abdiasz zwracał się do Edomu i mówił, żeby to, czego dokonał, żeby to się więcej nie powtórzyło. Jako słowo o takie ostrzeżenia. I gdyby Bóg rzeczywiście, gdyby rzeczywiście było tak, że Izrael czy tam Juda poszłaby do niewoli, świątynia była zniszczona, to nie byłoby sensu, żeby napominać Edom. Dlatego uważają, że to nie jest ten okres. Poza tym nie ma tutaj mowy o zburzeniu Jerozolimy, nie ma mowy o zburzeniu świątyni. Gdyby Abdiasz rzeczywiście prorokował za czasów Nabuchadnezora, na pewno by ujął to w księdze. Ale to są tylko, takie przypuszczenia. Podaje się też inne daty, między innymi 848-841 przed Chrystusem, czasy rządów Jehorama, ale również króla Achaza z 731 roku, gdzie mowa też jest w Biblii, w Księdze Kronik, o tym, jak Edom najechał Jerozolimę i wziął z Judy mnóstwo niewolników. I gdyby rzeczywiście było tak, że Abdiasz byłby prorokiem z czasów Jehorama, to byłby współczesnym Elizeuszowi. I niektórzy próbują Abdiasza zestawiać z tym Obdiaszem, który przechowywał 100 proroków Pana w pieczarze, kiedy Jezabel kazała wybić doszczętnie wszystkich proroków z kraju. Ale ja osobiście wierzę, że jest tu mowa o tym okresie 586, dlatego że wszystko na to wskazuje i Jeremiasz, który napisał swoją księgę, bardzo dużo cytuje z Abdiasza. I widzimy, u Jeremiasza powtarzają się frazy, duże frazy tej księgi właśnie zawierają się w jego księdze. I jak zwróciliśmy uwagę, księga ta jest wyrocznią wymierzoną przeciwko Edomowi. Szczególnie Edomowi, bo tam widzimy też ludy pogańskie. Ale Edom w jakiś sposób taki szczególny zawinił. I geneza tego narodu. Skąd się w ogóle wywodzi Edom? Z pierwszej księgi Mojżeszowej wiemy, że Edom, że praojcem Edomitów był Ezaw. Jeden z synów patriarchy Izaaka i Rebeki. I wiemy o tym, że Ezaw miał też brata. Obaj, kiedy byli jeszcze w łonie swojej matki, zadawała sobie pytanie, co się dzieje w jej łonie, bo czuła, jak się tam coś ciągle rusza. Coś się dzieje. I zapytała się Pana, cóż to się dzieje takiego? I Pan jej odpowiedział, że w łonie Twoim znajdują się dwa narody. I dwa odrębne narody. I jeden z nich będzie służyć drugiemu. Starszy będzie służyć młodszemu. I kiedy oni przychodzą na świat, to wiemy, że Ezaw jako pierworodny miał wszelkie prawo do dziedziczenia wszelkiego błogosławieństwa od Boga. Ale też wiemy o jego lekkomyślności, to, że on oddał swoje pierworództwo swojemu bratu za miseczkę, dosłownie za miseczkę zupy, ponieważ był głodny, zgardził Bożym błogosławieństwem, dlatego Bóg postanowił ubłogosławić nim Jakuba. I odtąd tak naprawdę między tymi narodami, bo Ezaw osiadł w Edomie, były to dwa odrębne narody, które żyły swoim życiem. Edom jest górzystym terytorium położonym na południu od Morza Martwego i znany był też pod nazwą Góry Seir. Gdyby tak scharakteryzować ten teren, bo to jest bardzo ważne, to na zachodzie kraju znajdują się wysokie klify do ponad 1000 metrów, na wschodzie głębokie kaniony i wysokie płaskowyże oraz tereny pustynne. I przez wschodni obszar tego terenu biegła tak zwana Droga Królewska. Kojarzycie zapewne, jak Izraelici wychodzili z Egiptu po swojej niewoli i musieli przejść przez ziemię Edom, ale i właśnie tą Drogą Królewską. Ale Edom stanął oporem i powiedział, że w żadnym wypadku nie zgadzają się na to. I Izraelici musieli pokonać kilkadziesiąt kilometrów piechotą, pomimo tego, że byli zmęczeni. Przez to coraz bardziej problem się pogłębiał między tymi dwoma narodami. Ale później też wiemy o tym, że Edomici byli też kłopotem zarówno dla Saula, potem dla Dawida i też niemało problemów stwarzali Salomonowi. I gdybyśmy tam jeszcze czytali historię i różnych królów, to zobaczymy, że ten konflikt trwał nieustannie. Edom był ciągłym takim cierniem dla Jakuba. I ta historia, kiedy właśnie na Judę w 586 roku najechał babiloński król Nabuchadnezor, czytamy o tym, że Edom i wtedy znalazł się gdzieś na uboczu, stał i też miał pewne zadania do wykonania, dlatego że sprzęgł się razem z królem Babilonu z innymi pogańskimi krajami przeciwko właśnie ziemi, tej ziemi. I gdybyśmy zwrócili uwagę na 14 werset, to czytamy o tym, że Abdiasz zwraca się takimi słowami: nie jest mi na rozstraju dróg, aby zabijać jego uchodźców, nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. Edom stał gdzieś daleko od tego wszystkiego, przyglądał się temu całemu dramatowi i kiedy niektórym udało się uciec z Jeruzalem, biegli w kierunku Edomu, by szukać schronienia u swoich współbraci. Ale Pismo Święte mówi, że oni tam na nich czekali i dobijali ich, a tych, których schwytali, oddawali w ręce Nabuchadnezora. Wiemy też o tym, że później również, kiedy już zwycięsko weszli do Jeruzalem i je podbili, również rzucali o nie losy i dzielili ziemię, ale także bogactwa i całe te mienie. I kiedy już zajęto tą całą ziemię, podbito Jeruzalem, to Biblia mówi o tym, że generałowie, wojsko zrobili sobie wielką ucztę z dużą ilością alkoholu. Byli tam, czyli na tej górze, pito, tak, doszło do rozpusty. I taki jest jakby finał, nie? To, co wiemy o Edomie, to, co się wydarzyło właśnie w tamtym dniu. I jest coś bardzo ciekawe odnośnie Edomu. Co jeszcze wiemy o Edomie? Tutaj chciałbym przeczytać, tak, trzeci werset. Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś złożył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. I co jest bardzo ciekawego, charakterystycznego dla Edomu, to to, że oni charakteryzowali się wielką mądrością. Spośród właśnie Edomu, Edomitów było wielu mędrców. W tamtym starożytnym czasie każdy kojarzył właśnie Edom właśnie z tej mądrości. I jednym z przejawów tej mądrości była budowla, w zasadzie miasto, które zbudowali w skałach, tak zwana Petra. Było to miasto wyrzeźbione w skałach. Miejsce, które tak naprawdę stanowiło wielką, potężną fortecę i nie można było w nią w żaden sposób, nie można było jej w żaden sposób podejść i zniszczyć, dlatego że to nie była jakaś budowla, ale to po prostu była walka, byłaby walka ze skałą. Poza tym do wnętrza tej Petry prowadziła droga, bardzo wąska ścieżka między tymi skałami, która ciągnęła się przez długość około 2 kilometrów. I właśnie tutaj Abdiasz bardzo zestawia z takim pewnym obrazem, jak to orły czasami budują swoje gniazda na jakichś półkach skalnych, gdzieś daleko, wysoko, po to, żeby żaden z drapieżników nie był w stanie podejść pod, nie mógł podejść do gniazda. Ale poza tym orły są takimi ptakami, które z kilku kilometrów potrafią dostrzec swoją ofiarę, by ją po prostu zaatakować. I tak właśnie było z Edomem. On był, powiedzmy, w tych skałach, bo czuł się bardzo bezpiecznie. Chlubił się tą swoją mądrością i gdy znalazła się okazja, żeby złupić Judę, on był już gotowy. Tak jak ten orzeł, który czai się na tą swoją ofiarę. I Bóg mówi do Edomu, że choćbyś założył swoje gniazdo wysoko, wysoko na gwiazdach, to i tak się stamtąd ściągnę. Chociaż on mógł się czuć bezpiecznie i mógł się czuć naprawdę pewnie w obliczu tych wszystkich narodów, które były dookoła, to jednak przed Bogiem nie mógł się czuć bezpiecznie, dlatego że przed Bogiem nikt nie jest w stanie w żaden sposób się skryć. I rzeczywiście tak się stało. Wielu proroków, nie tylko Abdiasz, zaczęli prorokować o Edomie, co się z nim stanie z powodu tego, że tak postąpił z Judą. I ja tylko wspomnę o kilku proroctwach. Tam czytamy o tym, na przykład u Ezechiela. Ezechiel mówi, że Edom dostanie się w ręce ludzi ze wschodu. Mówi jeszcze, że podbije go też Izrael. Izajasz i Ezechiel mówi, że Edom zostanie opustoszony, że nie będzie zamieszkany. I Izajasz mówi o tym, że będzie to miejsce zamieszkane przez zwierzęta. A Jeremiasz mówi, że przechodnie będą się zdumiewać nad tym miejscem. I wiecie co? Zaczęło się wszystko w szczegółach wypełniać to, co przewidzieli prorocy. I to zaczęło się od tego właśnie, że lud ten wpadł w ręce ludzi ze wschodu. Niedługo po tych wydarzeniach na Edom najechało silne arabskie plemię na Batejczyków i wyparło ich na południe i osiedlili się właśnie w okolicach Judei. W kraju zwanym Idumeą. I od tej pory zaczęli się nazywać Idumejczykami. Później, w II wieku, król żydowski Juda Machabeusz uderzył na właśnie na Edomitów, na tych Idumejczyków i wybił spośród nich 40 tysięcy dusz. A niedługo po tym wydarzeniu, również w II wieku, kolejny król całkowicie podbił Idumeę i przyłączył ją do Izraela. Wypełniły się słowa Abdiasza z 18 wersetu, gdzie czytamy: a dom Jakuba stanie się ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą. Podpalą go i strawią, i z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo także Pan. I to, co wiemy jeszcze o Idumejczykach, to to, że ostatnim wpływowym człowiekiem był król Herod, który po swojej śmierci, kiedy on umarł, już nie słyszymy więcej o tym narodzie. On gdzieś tam się rozpłynął w innych narodach i on już przestał istnieć jako naród. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby podkreślić, jak Boże Słowo jest prawdziwe. Żeby podkreślić to, że to, co Bóg powiedział, spełni się w szczegółach. I to ma też, oprócz takiego dosłownego znaczenia, ma również znaczenie duchowe dla naszego życia, takie alegoryczne. Jedną taką podstawową, zasadniczą rzeczą, jedną zasadniczą sprawą jest to, że Biblia mówi tutaj bardzo wyraźnie o tym, kim my jesteśmy w Chrystusie. Kiedy patrzymy na Rebekę, w łonie której znajdowali się bliźnięta, widzimy dwa różne narody. I wiecie, kiedy my poznaliśmy Chrystusa, zanim jeszcze nawróciliśmy się do Chrystusa, byliśmy jak Edom, tak naprawdę odrzuceni przez Boga, skazani na całkowite wyniszczenie, tak jak to się tutaj dzieje. I chociaż Edom mógłby w jakiś sposób próbować się wybielić, nie byłby w stanie, dlatego że jego wina była wielka. I tak samo my, jako niewierzący ludzie, zanim poznamy Chrystusa, jesteśmy w takim samym miejscu, powiedzmy, jak był Edom. Byliśmy skazani na potępienie, byliśmy skazani na gniew Boży i wszystko, co nas czekało, to tylko kara Boża. Niezależnie od tego, jak dobrym w uczynkach byś był, niezależnie od tego, jak czyste życie byś prowadził, nieskazitelne, to na Bogu nie zrobiłoby żadnego wrażenia, dlatego że z natury już byliśmy jak Edom. Byliśmy przeznaczeni na gniew. Ale był inny naród w łonie Rebeki i to właśnie jest Jakub. Ten, na którym spoczęło błogosławieństwo i ten, względem którego Bóg dał obietnicę. Byli to dzieci obietnicy. I kiedy nawróciliśmy się do Chrystusa, to w zasadzie dokonała się zmiana. Że dokonało się coś w naszym wnętrzu. Dokonała się zmiana naszej natury. Już nie jesteśmy Ezawami, ale jesteśmy z natury dziećmi obietnicy, dziećmi Jakubowymi. I tak naprawdę zmieniło się nasze pochodzenie. Wcześniej byliśmy z pochodzenia grzesznikami, nie byliśmy w stanie rodzić żadnych uczynków, dobrych uczynków, ale teraz, kiedy jesteśmy w Chrystusie, tak naprawdę jesteśmy zdolni do wykonywania tych, przynoszenia owoców Bogu. Jest bardzo fajny komentarz, ja chciałbym zacytować coś, co mnie tak jakby dotknęło odnośnie tego, co się wydarzyło w naszym wnętrzu. I to napisał, to jest komentarz biblijny do Nowego Testamentu napisany przez Williama McDonalda. Tu czytamy takie słowa. Na pierwszy rzut oka wydawać się to może dziwne, że Paweł, chodzi o apostoła Pawła, po tym, jak podkreślał, że wierzący nie znajdują się pod prawem, teraz zaczyna o nim mówić. Nie namawia czytelników do tego, by powrócili do prawa, lecz jedynie wykazuje, że to, czego prawo wymagało, nie dając możliwości wypełnienia, jest zasadniczym skutkiem ćwiczenia chrześcijańskiej wiary. I teraz jako wierzący ludzie tak naprawdę jesteśmy zdolni do przynoszenia owocu dla Boga, dlatego że dostąpiliśmy nowych narodzin, staliśmy się zupełnie nowymi stworzeniami. Nie jesteśmy z pochodzenia grzesznikami, jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy święci i mamy zdolność do tego, żeby celować w dobrych uczynkach, żeby przynosić owoc miły Bogu. Dlatego, że wiemy, z czego wyrośliśmy, wiemy, kim byliśmy i wiemy, co się stało, kiedy przyszedł Jezus i czego dokonał. Przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Uczynił nas zupełnie nowymi stworzeniami zdolnymi do przenoszenia owocu. Dlatego ja bardzo fajnym przykładem się tutaj posługuję. On mi się bardzo podoba, żeby pokazać, co się tak naprawdę wydarzyło. Jest bryła węgla, którą powiedzmy jest nasza stara natura, kim byliśmy, zanim poznaliśmy Chrystusa. To jest bryła węgla. Choćby się czyścił, nie wiadomo czym, jakimi środkami wybielającymi, on zawsze pozostaje czarny. Nie byłbyś w stanie uczynić z tej czarnej bryły białej. Mógłbyś się trzeć, wytarłbyś najwyżej, ale nie zmieniłoby swojej barwy, dalej by pozostała tym węglem. Ale kiedy pomyślimy o złocie, o bryle złota, to bryła złota czasami ma domieszki brudu, który gdy wypalony jest w ogniu, pojawia się złoto, pojawia się jakby czysty stop, a to, co jest stopem starej natury, z niej wychodzi. I dlatego właśnie w tym tkwi różnica, że my jako dzieci Boże jesteśmy jak bryła złota, z której Bóg oczyszcza. I przyjdzie taki dzień, kiedy na Syjon przyjdzie Wybawiciel, Pismo Święte mówi. I Bóg całkowicie rozprawi się z Edomem, rozprawi się z pogańskimi narodami, co jest symbolem tego, że Bóg wyzwoli nas od naszego grzesznego ciała. Kiedy przyjdzie Chrystus, to On wzbudzi z martwych tych, którzy umarli w Chrystusie, dając im nowe ciała, nieskażone. A tych, którzy zostanie przy życiu, Pismo Święte mówi, że oni dostąpią przemiany i z grzesznego ciała jakby powstanie nowe, zostaną przyobleczeni, nowe, bezgrzeszne ciała. Dlatego do tej pory, póki żyjemy, ścierają się w nas dwie natury. Ale my już nie jesteśmy grzesznikami. Jest tylko coś, co musi ulec zmianie, co musimy z siebie zwlekać. I apostoł Paweł mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka. Ale musimy jakby to odróżnić, że my jesteśmy nowymi stworzeniami, my nie jesteśmy już starymi. Mamy tylko zwlekać z siebie i przemieniać nasze myślenie. I to jest bardzo rewolucyjna myśl. Drugą bardzo ważną sprawą jest kwestia bezpieczeństwa. Edom, przebywając w tej Petrze, czuł się bardzo bezpiecznie i komfortowo. Kontrolował drogi, które drogi karawan kupieckich, które szły z Arabii na rynki Rzymu i Grecji. I dzięki temu on po prostu się bogacił i swoje bogactwa rozmieszczał po półkach skalnych. I czuł się bardzo komfortowo i wygodnie. Czasami myślę sobie o tym, że nasze życie może też tak wyglądać. My możemy czuć się bardzo komfortowo i nam może być dobrze, nie chcemy za bardzo jakichkolwiek zmian, ale kiedy żyjesz dla Boga, kiedy Bóg jest dla ciebie twoim Panem, to wiedz, że Bóg daje ci ten komfort, ale nie po to, żebyś się w tym dobrze czuł, ale żebyś znalazł takie miejsce, taki czas, żebyś wychodził poza miejsce twojego komfortu i takiej oazy spokoju. Bóg czasami chce, żebyś ty odstawił swoją rodzinę na jakiś czas, swoje przyjemności, swoje hobby, po to, żeby zająć się Bożym dziełem. A potem oczywiście możesz do tego wrócić, ale to nie powinno jakby być czymś, co stanowi dla ciebie priorytetowe sprawy. I dlatego Bóg nienawidził tego u Edomitów. Nienawidził tego, że byli tak przylgnięci do tej ziemi, do tego życia. I czasami orły, znaczy czasami, no, jest tak, że orły, kiedy zrobią swoje gniazdo, to wyciągają ze swojego cielska te pióra, pierzak i wypełniają te wszystkie wnęki tak po to, żeby było tam ciepło dla tych małych, żeby było tam wygodnie, miękko, i tak czasami nasze życie jest usłane. Ja nie mówię, że u wszystkich tak jest, nie, ale Bóg chce, żebyśmy wychodzili poza miejsce naszego komfortu w życiu. Jeszcze jedną rzecz, o której tutaj wspomina, to jest mądrość. Edom był dumny ze swoich osiągnięć. Nie potrzebował tak naprawdę Boga. Wszystko im się udawało w zasadzie bez Boga. I czy w naszym życiu, jako chrześcijan, mogą mieć takie miejsce takie rzeczy? Kiedy my zaczynamy polegać na mądrości swojej? No mogą. I kiedy? Właśnie wtedy, kiedy coś postanawiamy, przestajemy pytać o to Boga. Czy to jest dobre? Czy to jest to, czego On tak naprawdę chce? Bo wiecie, mądrość ludzka polega na tym, że ja wyciągam jakieś wnioski, biorę się za coś, robię jakieś rzeczy i tak naprawdę zadaję sobie takie pytania, czy to jest korzystne dla mnie, czy mi się to opłaci, co na tym stracę. Ja właśnie w taki sposób też myślę o tym, że kiedy czytam Biblię, to widzę, że Bóg często działał w życiu ludzi wbrew logice, wbrew ich mądrości. I gdybym nie wiedział, że w ich życiu jest Bóg, gdybym nie znał tych historii, to bym, czytając tylko takie wyrwane fragmenty, jak oni postępowali w życiu, bym powiedział, że głupio postąpili. Przykładem jest Abraham, który dał możliwość dla Lota wybrać ziemię. W którą stronę, kiedy się rozłączali, mówi, może wybrać sobie ziemię, którą chcesz. I Lot wybrał sobie ziemię Sodomy i Gomory, które było porośnięte, bogate, można powiedzieć, było oazą. Abraham natomiast wybrał pustynię. Ale właśnie dlaczego tak się stało? Dlatego, że on wiedział, że jego błogosławieństwo, jego życie nie zależy tak naprawdę od tego, od jego mądrości, tego, co on wybierze, co będzie korzystne dla niego, ale dlatego, że pójdzie za Bogiem i tak naprawdę ma Boga w swoim życiu. Dlatego też ważne jest to, abyśmy zadawali sobie takie pytania, pytali Boga, czy to, co spotykamy na naszej drodze, jest czymś, co tak naprawdę Bóg chce od nas. Żebyśmy czasem nie szli za tym, co nam się chce, co dla nas jest przyjemne i dla nas jest wygodne. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz, którą tutaj Abdiasz porusza, to jest stosunek Ezawa do ludu Bożego. Czytamy o tym, że on ich zabijał, że on się stał z daleka i przyglądał i z radością patrzył, jak król babiloński doprowadza do rzezi. Ja sobie myślę o tym wszystkim, przekładając to na nasze chrześcijańskie życie, że my tak samo, Bóg ma taki sam stosunek do nas, kiedy my po prostu żyjemy w złych relacjach z naszymi bliźnimi. I nie musimy ich wcale, wiecie, podnosić na ich miecza. Jezus powiedział, że wystarczy, że o tym źle pomyślisz, już zgrzeszyłeś w serce swoim, już popełniłeś morderstwo. Dlatego główną rzeczą, o której Pan Jezus powiedział, jest królewskie przykazanie miłości, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I tak naprawdę po tym poznają ludzie, że Bóg jest między nami, jeżeli właśnie wzajemną miłość będziemy mieć. Opowiem wam pewną historię. To jest mój sen. Możecie uznać to za coś bardzo subiektywnego, bo to jest coś, co ja doświadczyłem. Ale wierzę w to, że Bóg przemawia przez sny i przemówił też do mnie w tamtym momencie. I pamiętam, kiedyś doświadczyłem bardzo niemiłej rzeczy ze strony jednego z braci w kościele. I to było naprawdę bardzo, bardzo złe z jego strony. I pamiętam, że wielu ludzi wtedy, jakby znając sytuację, próbowało mnie wypytywać o te sprawy. Wiecie, ja na początku w swoim gdzieś tam bólu jakby mówiłem o tym, ale pamiętam, że kiedyś przyjechałem do pewnego miejsca, na pewną konferencję i wiedziałem, że po prostu ludzie będą mnie o to pytać, nie? A ja za bardzo już nie chciałem tych tematów poruszać. I tej nocy miałem sen. I to jest takie troszkę twarde sen, nie? W sensie znaczeniowo. Byliśmy na jakimś takim uczcie bieżących chrześcijanie i wiecie, jakaś taka sytuacja dziwna wynikła, że my jednego z tych braci, nie wiem czy niechcący, czy chcąc, pozbawiliśmy życia. Ale to był sen, jeszcze raz mówię. I zastanawialiśmy się teraz, co mamy z tym wszystkim zrobić. Wiedzieliśmy, że złamaliśmy bardzo poważnie prawo i sięgnie nas teraz ręka sprawiedliwości. I wiecie, to było straszne, bo ja czułem po prostu w tym całym śnie, miałem po prostu te wszystkie doznania, uczucia. I wpadliśmy na taki głupi pomysł w tym śnie, że żeby go zutylizować, to po prostu podzieliliśmy go i po prostu zaczęliśmy go konsumować. Wiecie co, ja się wybudziłem z tego snu i po prostu czułem się dziwnie, bo po prostu czułem, jak mi się odbijało jakimś takim, tak bym jadł te mięso, wiecie? I to było dla mnie bardzo silne przeżycie, bardzo silne doświadczenie w tym śnie i wtedy po prostu wszedł do mnie taki impuls, tak jakby po prostu Słowa Bożego odnośnie tego, który brzmiał. To jest Galacjan 5:15. Jest w tym napisane, zakon streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. I dla mnie to było bardzo mocne doświadczenie. Ja po prostu od razu po tym śnie dostałem taki impuls i ja już wiedziałem po prostu, co Bóg o tym wszystkim myśli. Nie? Że Bogu się to nie podoba. Że tak naprawdę człowiek, który wyszedł spod Bożego prawa, który nazwy chrześcijanin, ja nie mogę go w jakiś sposób osądzać. Bóg tak naprawdę, on jest dalej dzieckiem Bożym i tak naprawdę to Bóg go wychowuje i Bóg go pewnych rzeczy nauczy. I dlatego Biblia też mówi o tym, żebyśmy jedni drugich znosili w miłości. Nie musimy się ze wszystkim zgadzać. Wiecie, w kościele są ludzie różnego wieku, różnego pochodzenia i tak naprawdę są różne warunki do tego, żebyśmy się różnili. Jedni są starsi, drudzy młodsi. Ktoś ma jakieś, ktoś jest bardziej radykalny, ktoś jest umiarkowany. I wiecie, te często te rzeczy powodują takie rozdźwięki. I tutaj trzeba być w tym wszystkim mądrym, abyśmy byli na drodze zachowywania ciągłego pokoju. Powiem wam jeszcze jedną historię, to też z ostatniego tygodnia. Miałem sytuację, w której nie ja, ale ze strony właśnie tej drugiej osoby wynikły między nami napięcia. Oboje jesteśmy chrześcijanami i ja myślałem sobie, No nie, ja nie potrafię tak pójść, wiecie, i bo to nie ja zawiniłem i po prostu trzeba było to jakoś rozwiązać, nie? I myślałem sobie, kiedy ten człowiek dojrzeje do tego momentu. I wiecie, minął rok, minął drugi rok i ostatnio sobie myślałem, wiecie, ile to jeszcze będzie trwało, nie? Przecież to jest super człowiek, ale po prostu jego charakter jest tak trudny, że on nie potrafi pewnych rzeczy sobie przełamać. I wiecie co, siedziałem, akurat potrzebowałem książki na studia i szukałem jej na Olixie i znalazłem i zobaczyłem, że ona jest bardzo tanio wystawiona. Napisałem do tej osoby, nie wiedząc, kim ta osoba jest. Wysłałem, powiedziałem, oczywiście chcę, żebyś mi wysłał tą książkę i za chwilę na tym Olixie pojawia się komunikat, że jak chcemy tą książkę, to możemy się zgłosić w Węgorzewie, dostaniemy ją za darmo i podano go ulicę. Się okazało, że to właśnie jest to małżeństwo, z którym byliśmy tak poróżnieni. Wiecie, kiedy przyszedłem, nagle się wszystko rozwiało. Ja miałem tą książkę, byłem zadowolony, miałem ją za darmo. Bóg sam zaaranżował tę sytuację i pogodził, dlatego że Bóg znał też moje serce i wiedział, co w nim jest. Dlatego też stworzył dla mnie też takie warunki i sam tak naprawdę godzi z nami naszych nieprzyjaciół, tak jak mówi Salomon. I miałem kilka takich lekcji od Pana Boga i też jakby wiem i chcę was w ten sposób zachęcić i pobudzić do takiego właśnie myślenia. Jeżeli mamy coś przeciwko bratu, przeciwko siostrze, żebyśmy po prostu się zastanowili jakby nad tym i rozprawili się z tym w naszych sercach. Dlatego, że to jest jakby podstawą i fundamentem pod nasze życie chrześcijańskie. Nasza miłość do Boga i miłość do bliźniego. To jest królewskie przykazanie, na którym opiera się cały zakon. I myślę, że tutaj chciałbym zakończyć i jakby zachęcić was do tego, abyście jakby szukali obecności Pana Boga w swoim życiu, nie? Żebyście po prostu polegali, i ja mówię to również do siebie, żebyśmy polegali na mądrości Bożej, żebyśmy nie żyli życiem dla siebie, właśnie w tym komforcie, i żebyśmy też jakby żyli dla Kościoła, dla bliźnich, i wkładali to naprawdę wielki wysiłek, dlatego że wielka nagroda jest za to i tak naprawdę małymi krokami zbliżamy się do wieczności. I przyjdzie taki czas, taki moment, kiedy tak naprawdę to wszystko, co mamy tutaj, to wszystko zostanie tutaj na ziemi. Ale kiedy pójdziemy tam, to zastanówmy się, co z nami pójdzie tam, nie? Co tak naprawdę zabraliśmy cennego od Boga tutaj i co udało nam się zrealizować. Dlatego zastanówmy się, na jakiej skale budujemy. Czy tak jak właśnie ci Edomici na skalę na górach Seir, czy właśnie na skalę, na Chrystusie, który nas poucza i pokazuje nam drogę, jaką mamy iść. Dobrze, zachęcam was do jakby takiego głębszego życia, do przeprowadzenia takiej analizy siebie i pójścia dalej niż to, co jest dzisiaj w naszym życiu. Amen.